Kiedy wybuchła I wojna światowa, jeden ze współpracowników Józefa Piłsudskiego, Michał Sokolnicki, zapisał: nikt na całym świecie Polski nie chce. W chwili wybuchu wojny sprawę polską uważano w Europie za wewnętrzny problem zaborców. Z tej trudnej sytuacji zdawali sobie sprawę przywódcy dwóch głównych polskich obozów politycznych. Roman Dmowski poparł państwa ententy, które walczyły z Niemcami. Józef Piłsudski stanął po stronie państw centralnych. Nie wykluczał jednak zmian kierunku działania. Koniec I wojny spowodował chaos w całej Europie. 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski, przed którym klęska państw centralnych otworzyła bramy więzienne. 11 listopada alianci podpisali rozejm z Niemcami. Formalnie to był koniec Wielkiej Wojny. Koniec I wojny światowej był jednocześnie początkiem tworzenia polskiej państwowości. Jednak nie był to proces łatwy. Pierwszym dniom wolności towarzyszył ogromny entuzjazm, mówił w audycji Polskiego Radia Historia Żywa historyk profesor Andrzej Nowak.
Na pewno, jeśli sięga się do pamiętników, dzienników z tamtego czasu, to uderza to poczucie entuzjazmu, oszołomienia jakby tą chwilą, że nagle nie ma zaborców w polskich miastach. Zrzuca się czarnego orła pruskiego, że zrzuca się symbole Imperium Habsburskiego. Dominuje poczucie, że stało się coś niezwykłego, że wiedzieliśmy, że się zbliża ten moment, ale jednak co innego mieć nadzieję, a co innego zobaczyć, że już nie ma naprawdę zaborców, że możemy coś zrobić z tą niepodległością, która nagle ujawnia się jako coś zupełnie realnego. A przecież 3 pokolenia naszych przodków nie doświadczyły tego stanu. To poczucie oszołomienia, no, rzeczywiście można wyczytać niemal w każdej relacji źródłowej z tamtego momentu, z tamtego okresu. Ale nie było czasu w ogóle na festiwal niepodległości, na radość, bo trzeba było błyskawicznie brać się do pracy, do organizacji i do walki o to, żeby to, co nagle ujawniło się jako rzeczywistość, polskie państwo bez zaborców, żeby to państwo nabrało granic, nabrało wewnętrznego kształtu, pewnego porządku ustrojowego, politycznego, społecznego, żeby po prostu Polska ze sfery idei na tej realnej ziemi przyoblekła realne kształty w realnych granicach. O to wszystko trzeba było walczyć, nad tym trzeba było pracować.
Tuż po przyjeździe do Warszawy Józef Piłsudski podejmuje bardzo szybko najważniejsze decyzje dotyczące organizacji państwa polskiego.
Pierwsza z tych decyzji dotyczy właśnie przyjęcia tego, co Rada Regencyjna przekazuje mu następnego dnia, 11 listopada, czyli właśnie władzy nad wojskiem. To wojsko tworzone od miesiąca, od 12 października, było jeszcze bardzo niewielkie. To było 25 tysięcy żołnierzy, ale ono tworzyło jednak to minimum, można powiedzieć, podstawy porządku w Polsce i jednocześnie siły, która mogła pozwolić na rozmowy z Niemcami o ewakuacji ich wojsk i na reagowanie na kolejne zagrożenia, które wybuchały w różnych miejscach. No już od przecież 11 dni toczyła się walka o Lwów z Ukraińcami, o Przemyśl, który także Ukraińcy w dużej części zajęli. Mogły wkrótce pojawić się na granicy nawet etnograficznej, nie mówię już oczywiście o granicy dawnej, historycznej Rzeczpospolitej, ale na etnograficznej granicy Polski mogły pojawić się oddziały bolszewickie, no bo już ruszył na zachód front zachodni Armii Czerwonej z celem dojścia do Berlina. W jego składzie były już oddziały nazywane Pułk Warszawski, Pułk Mazowiecki, to znaczy złożone z bolszewików, którzy mieli w cudzysłowie wyzwalać Polskę dla ustroju bolszewickiego. No wszystko to było już wtedy, kiedy Piłsudski wysiadał z pociągu na Dworcu Warszawskim, realnym zagrożeniem. I tylko działanie, można powiedzieć, nie z dnia na dzień, nawet nie z godziny na godzinę, ale z minuty na minutę było potrzebne, żeby zapanować nad tym grożącym Polsce rozpadem i chaosem w momencie, kiedy ledwo pojawiła się szansa na jej niepodległość. Piłsudski, wyposażony już 11 listopada w formalną władzę nad Wojskiem Polskim, otrzymuje 3 dni później od Rady Regencyjnej pełnię władzy i w tej roli właśnie Piłsudski może zacząć negocjować z pozycji gospodarza centrum władzy w Warszawie, w polskiej stolicy, z różnymi stronami społecznych i politycznych podziałów w Polsce.
O tym, jak trudne to były rozmowy, jak wiele było wizji oraz różnic w poglądach na temat przyszłości Polski, niech świadczy relacja Bolesława Hełczyńskiego, sekretarza pierwszej Rady Ministrów II Rzeczypospolitej.
W tym dniu przybył do stolicy wezwany przez Piłsudskiego z Lublina Daszyński. Zgodził się on natychmiast rozwiązać rząd lubelski z chwilą powstania nowego rządu w Warszawie i podporządkować się Piłsudskiemu. Przez 3 dni pierwsze piętro pałacu Kronenberga przedstawiało dziwny widok. Główny salon pałacu pełen był ludzi obsiadających wszystkie kanapy, fotele i krzesła. Byli to delegaci różnych ugrupowań politycznych. Po tych 3 dniach Piłsudski oświadczył, że mimo wszelkich usiłowań nie potrafił doprowadzić do uzgodnienia poglądów różnych ugrupowań i wobec tego podejmuje decyzję na własną odpowiedzialność, powierzając misję utworzenia nowego gabinetu Daszyńskiemu. Gdy okazało się, że Daszyński ma trudności w jego sformowaniu, Piłsudski powierzył misję utworzenia rządu Jędrzejowi Moraczewskiemu. 18 listopada państwo polskie miało wreszcie znowu rząd.
Nowy rząd 22 listopada wydał dekret mianujący Piłsudskiego tymczasowym naczelnikiem państwa. Skupiając pełnię władzy w jednym ręku, udało się ustabilizować sytuację w kraju. A w studiu są goście: profesor Krzysztof Kowalczyk, historyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami jest także dr Tomasz Ślepowroński z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I telefonicznie jest z nami dr Wojciech Lizak, prawnik i historyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan doktor akurat w drodze z Płotów, tam miał pan doktor prelekcję na temat Niepodległej, ale zanim porozmawiamy o historii, chcę panów zapytać o komentarz dotyczący wydarzeń bieżących. Od kilkudziesięciu godzin wiemy, że w Warszawie odbędzie się Marsz Biało-Czerwony pod egidą rządu. Wyruszyć ma on o godzinie 15 z ronda Romana Dmowskiego, a tymczasem dzisiaj pojawiła się dosłownie w ostatniej godzinie informacja, że w Warszawie może się także odbyć Marsz Narodowców i to mniej więcej idący tą samą trasą i mniej więcej w tych samych godzinach. Sąd uchylił zakaz ratusza dotyczący właśnie organizacji tego marszu, czyli zakaz wydany przez Hannę Gronkiewicz-Walc. Jak panowie skomentują te dwa fakty, profesor Krzysztof Kowalczyk?
Decyzji sądu się nie komentuje. Jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawa jest swoboda zgromadzeń i w związku z tym wydaje się właściwe i słuszne, aby różne środowiska polityczne miały prawo artykułowania, manifestowania swoich nie tyle poglądów, co manifestowania swojej przynależności do Polski w dniu 11 listopada. Powiem tak, no szkoda, że nie ma jednego marszu i mam nadzieję, że te manifestacje będą odbywały się bez incydentów, bo 11 listopada to święto, które powinno łączyć, a nie dzielić Polaków.
Jest taka propozycja właśnie, żeby organizatorzy obu marszów się dogadali ze sobą i żeby poszli w jednym marszu. Przypomnę, że warunkiem uczestnictwa w tym marszu biało-czerwonym jest jednak, żeby maszerować tylko z biało-czerwonymi flagami, bez żadnych emblematów. Doktor Tomasz Ślepowroński.
W zasadzie bym się podpisał pod tym, co powiedział pan profesor. Dobrze, że czcimy pamięć, dobrze, że próbujemy przypominać o tym, co się wydarzyło. Szkoda, że nie umiemy się dogadać. Szkoda, że nie umiemy w tym takim specyficznym momencie, w stuleciu, stanąć właśnie razem pod biało-czerwoną, bez niepotrzebnych w tym momencie elementów partyjnych. Czy to się uda? Wątpię, ale bardzo bym sobie tego życzył.
I doktor Wojciech Lizak, panie doktorze, jak pan patrzy na tę sytuację?
No myślę, że tych podziałów w Polsce już wystarczy. Tak bym to określił. Pora na łagodzenie sporów i myślę, że ten spór po prawej stronie, który w tej chwili się jakby rysuje przy tej okazji, jest też całkowicie niepotrzebny.
Przejdźmy w takim razie do historii, do tego, co wydarzyło się 100 lat temu. Zacznijmy może od 11 listopada, od tego dnia, który w Polsce przedwojennej od 1937 roku jest świętem państwowym, a my również od kiedy w 1989 roku odzyskaliśmy niepodległość, również świętujemy ten dzień. Przypomnę, 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu. Pytanie do pana profesora Krzysztofa Kowalczyka. Czym była Rada Regencyjna i czy ten dzień i właśnie to przekazanie Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu jest słusznie uznawane za ten najważniejszy dzień w tym procesie odzyskiwania niepodległości?
Tutaj byśmy się musieli cofnąć do 1916 roku, kiedy aktem 5 listopada 1916 roku ustalono, że powstanie tak państwo polskie, ale związane ściśle z państwami centralnymi i stąd też do czasu jakby wyznaczenia tak monarchy władzę będzie pełnić Rada Regencyjna, będą pełnić regenci. Później jeszcze powołano dotychczas inny organ, tak zwaną Radę Stanu. Natomiast Rada Regencyjna w 1918 roku z jednej strony nie cieszyła się chyba dużym poparciem społeczeństwa, no ale z drugiej strony była jakąś namiastką państwowości polskiej i stąd też w październiku Rada Regencyjna wydała manifest, można powiedzieć pewną zapowiedź utworzenia niepodległego państwa polskiego. A zatem można powiedzieć, że Rada Regencyjna jest taką namiastką organu władzy, który przygotowuje grunt do jej przejęcia przez naczelnego wodza, później tymczasowego naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego. Działając oczywiście w niezwykle trudnych warunkach, bo z jednej strony jeszcze są państwa centralne, front się załamuje, ale nie całkowicie, no a z drugiej strony nie jest to organ, który cieszy się poparciem społeczeństwa polskiego wówczas.
Państwa centralne, czyli Niemcy.
Niemcy i Austro-Węgry.
510-37-36. Ja zachęcam także naszych słuchaczy do uczestnictwa w tej rozmowie, do opinii, pytań. Trzeba skorzystać z tej okazji, że gościmy w studiu historyków. Doktor Tomasz Ślepowroński. Panie doktorze, czy pana zdaniem trafny jest wybór właśnie w 1937 roku, że to święto odzyskania niepodległości jest 11 listopada? Czy może na przykład powinniśmy obchodzić noc 6 na 7 listopada? Wtedy w Lublinie utworzono tymczasowy rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.
Dzisiaj tego na pewno nie zmienimy. 11 listopada wpisał się w pamięć, wpisał się w pewną tradycję. Natomiast ma pan rację, że kiedy podejmowano decyzję w roku 1937 o tym, aby ten dzień właśnie był świętem narodowym, to była pewna umowa, pewna konwencja. Tak naprawdę tego dnia w Polsce, w Warszawie, nic się wielkiego nie stało. To, że Piłsudski dzień wcześniej wrócił, to, że tego dnia 11 listopada otrzymał władzę nad wojskiem, to nie jest jakiś straszny przełom, który byłby elementem pozwalającym ten dzień właśnie wybrać jako święto narodowe. Wydaje mi się, że bardziej twórcom idei świętowania 11 listopada przypadło do gustu to i to chcieli podkreślić, że jest to dzień końca I wojny światowej. Bez tej wojny, bez tej wielkiej wojny, na którą, jak to Mickiewicz pisał, prosimy Cię Panie o tą wielką wojnę, bez tej wojny nie byłoby niepodległej Polski. I czy byłby Piłsudski, czy Dmowski, czy inni politycy, w tym wypadku kwestia międzynarodowa, to nasze 5 minut, które się otworzyło w wyniku właśnie tej wojny, było tym momentem, który dał nam niepodległość, oczywiście przy naszym udziale. I ja myślę, że to chyba, czyli ten 11 listopada jest tutaj tak podkreślony. Niestety nasi antenaci nie przewidzieli, że po 100 latach, kiedy będziemy czcili ten dzień, to się okaże, że do nas nikt za bardzo nie może przyjechać, no bo Francja, prawda, i stulecie zakończenia wojny przykroją nasze uroczystości.
Zresztą z informacji, do których dotarłem przed audycją, zauważyłem, że Józef Piłsudski był sceptyczny w ogóle co do święta państwowego właśnie w listopadzie. On bardziej kładł nacisk na 3 listopada, czyli święto Konstytucji 3 maja i 15 sierpnia, czyli rocznica cudu nad Wisłą. I to były te święta, na które zwracał uwagę. A jak na te kwestie patrzy pan dr Wojciech Lizak? 11 listopada, dobry wybór?
Myślę, że to jest rzeczywiście kwestia umowna, bo jako Wielkopolanin mógłbym powiedzieć, żeby takie święto mogło być, wchodząc oczywiście w skórę swoich przodków. Z momentem przyjazdu Paderewskiego do Poznania w pod koniec grudnia i wtedy z momentem wybuchu Powstania Wielkopolskiego uznać to za święto. Jest to kwestia umowna, jest to potrzebne dla, że tak powiem, zbiorowej świadomości, jest to potrzebne dla mitu i sporo daty jest kompletnie bez sensu, pamiętając przede wszystkim o tym, że odzyskanie niepodległości naprawdę było długim, długim procesem, nieliczonym ani w dniach, ani w miesiącach, ani w latach, a czasami w dziesięcioleciach.
Panowie, państwa centralne były osłabione, osłabiona była również Rosja rewolucją bolszewicką, więc to była świetna okazja do tego, żeby Polska mogła odzyskać niepodległość, ale potrzebne było porozumienie ponad podziałami. To, jak było ono trudne, może wskazywać fakt, że kiedy już Józef Piłsudski był naczelnikiem państwa, rząd miał tworzyć Ignacy Daszyński, ale jednak nie powiodła mu się ta misja i Jędrzej Moraczewski utworzył pierwszy gabinet. Jak właśnie wyglądała sprawa właśnie dogadywania się Polaków, poszczególnych ugrupowań politycznych wtedy w 1918 roku? Czy tutaj rzeczywiście takim spoiwem i autorytetem dla wszystkich był Józef Piłsudski, doktor Wojciech Lizak?
Myślę, że niekoniecznie Józef Piłsudski. Józef Piłsudski cieszył się wielką estymą, powiedzmy, we wschodniej części kraju. Natomiast chcę powiedzieć, że w takim poznańskim Wielkopolsce, czy w ogóle na ówczesnych Kresach Zachodnich, no Piłsudski nie miał dobrej pracy, nie miał dobrej opinii. Naturalnym liderem dla nich był oczywiście Roman Dmowski. Myślę, że dopiero po wygranej pod Warszawą ten mit Piłsudskiego w całym kraju jakby się utrwalił. Natomiast w Wielkopolsce do końca Piłsudski nie był osobą poważaną. Natomiast co trzeba powiedzieć? Jedną rzecz, że Polacy potrafili się w tych trudnych dniach 1918 roku i 19 zjednoczyć, że przecież z jednej strony jest Piłsudski tu w kraju i organizuje armię i administrację, oczywiście przy pomocy wielu, wielu ludzi, a z drugiej strony jest Dmowski, który wykorzystując swoją bardzo dobrą pozycję, jak na Polaka chcę powiedzieć, wśród aliantów zachodnich robi wszystko, co może, żeby bronić interesów Polski. Ja się urodziłem na przykład w tak zwanym pasie Dmowskiego, tak to w Wielkopolsce nazywano, czyli tej części Niemiec, która historycznie nie należała do granic pierwszej RP, ale dzięki takim silnym staraniom Dmowskiego pas około 30-40 kilometrów został z tego historycznego Śląska Pruskiego przyznany Polakom i oczywiście Wielkopolsce. Stąd mimo wszystko jakiś taki mój szacunek do Dmowskiego, aczkolwiek powiedziałbym, że nie wszystko z tego, co głosił, mówił i co robił czasami, podobnie się współcześnie.
Profesor Krzysztof Kowalczyk, panie profesorze, potrafiliśmy się dogadać, no bo Polska odzyskała niepodległość przy oczywiście wykorzystaniu pozytywnej dla nas sytuacji tych naszych od 123 lat państw nas okupujących.
Tak, sytuacja międzynarodowa, czyli upadek państw centralnych, rewolucja lutowa, później rewolucja bolszewicka w Rosji stwarzała korzystną koniunkturę dla powstania tego państwa, ale konieczne było współdziałanie i tutaj wielkość obu przywódców Piłsudskiego i Dmowskiego polegała na tym, że w takiej sytuacji, w takim momencie dziejowym potrafili wyjść poza własne obozy polityczne, mimo że ze sobą rywalizowali od wielu lat, nie tylko o koncepcję polityczną, ale również o kobiety na przykład, i każdy z nich miał zupełnie inną koncepcję, tak? Czy to była koncepcja antyrosyjska Piłsudskiego, czy antyniemiecka Dmowskiego. Tu bym też docenił bardzo wielką rolę premiera Jana Ignacego Paderewskiego. Który był takim spoiwem. On z jednej strony był człowiekiem Dmowskiego, bo reprezentował jako premier, minister spraw zagranicznych wraz z Romanem Dmowskim delegację polską na konferencji pokojowej w Paryżu. Z drugiej zaś strony tą misję powierzenia rządu dostał od Józefa Piłsudskiego, który był świadom, że politycy lewicy takiego rządu, który zyskał uznanie większości Polaków i uznanie międzynarodowe, nie będą czy w węższym zakresie Piłsudczycy nie będą w stanie wykreować. Paderewski nie był politykiem, natomiast odgrywał taką rolę, bym powiedział, metapolityczną, to znaczy w tym trudnym momencie powstawania administracji polskiej, walki o granicę, był tym, który tego trudu się podjął, mimo że de facto takich predyspozycji czysto politycznych nie miał.
I doktor Tomasz Powański?
Należy zwrócić uwagę także na to, że zanim jeszcze Paderewski został premierem, mamy bardzo ciekawy, bardzo ważny moment właśnie rządu Jędrzeja Majaczewskiego, rządu lewicowego, rządu ludowego, tak można o nim powiedzieć, który wprowadza kapitalne reformy. To on wprowadza 8-godzinny dzień pracy, powszechne wybory, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, ubezpieczenia socjalne, czyli w pewnym momencie bardzo szybko nadrabiamy zaległości związane z brakiem wieku XIX, tego, że nie mieliśmy państwa, a ten rząd, pierwszy właśnie rząd lewicowy, powoduje, że mamy nowoczesne ustawodawstwo, ustawodawstwo prospołeczne, które z punktu widzenia późniejszych dziejów II Rzeczpospolitej było bardzo ważne. To jest to pytanie, czy jakby inaczej ta historia sprężyna się potoczyła, gdyby pierwszym rządem był rząd prawicowy, czy też tak szybko by te rewolucyjne, jakby nie było, zmiany wprowadził.
Przede mną wspomnieniowa wypowiedź Jędrzeja Moraczewskiego właśnie, który tak pisał o pierwszych dniach niepodległości. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo. Na zawsze. Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem. Będziemy sami sobą rządzili. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Tak Jędrzej Moraczewski pisał w książce zatytułowanej Przewrót w Polsce. Panowie, była radość, ale porozmawiajmy o tym, jakie państwa, właściwie początki państwa zastał rząd polski, władze polskie. Po zakończeniu działań zbrojnych ostateczna powierzchnia państwa polskiego liczyła 388 tysięcy kilometrów kwadratowych. Teraz liczy 312 tysięcy. Polskę zamieszkiwało 27,2 miliona osób. Najwięcej osób było wyznania rzymskokatolickiego 62%, następnie grekokatolickiego 12%, prawosławnego 11%. Religia mojżeszowa była wyznana przez około 11%. Jakie problemy stały, jakie wyzwania na samym początku właśnie przed polskimi władzami? Doktor Wojciech Lizak.
My tutaj zapominamy trochę o takim kontekście jeszcze związanym z tym, że na mocy Układu Brzeskiego Niemcy poszli dalej, aniżeli zajęte w wyniku działań wojennych tereny. Sięgali przecież pod Rosję. I w listopadzie, w zasadzie do lutego, kiedy eszelonami wracały z frontu wschodniego niemieckie dywizje, te, które pilnowały tych terenów okupacyjnych, to oni w każdej chwili, wydaje mi się, mogli zgnieść powstającą władzę. Jednak mimo wszystko ten żołnierz, te dywizje był dobry, tylko że on już nie chciał walczyć, ponadto już było po podpisaniu w Kąpień traktatu tej ugody, czy pokojowego traktatu, to obligowało Niemców, żeby nie powodowali żadnych działań. Tego się w Warszawie bano i o tym miano świadomość chociażby w otoczeniu Piłsudskiego. Rzecz druga, o której chcę powiedzieć. My nie mamy świadomości, bo zapominamy, patrząc na pierwszą wojnę światową przez pryzmat II wojny światowej, w jakim straszliwym stanie była Polska. Ja organizuję w tej chwili po całej Polsce taką wystawę Drogi do Niepodległości i ten mój materiał ikonograficzny, graficzny i fotograficzny pokazuje zniszczenia. Zniszczenia, jak była Galicja po przejściu frontu w obie strony. Najpierw Rosjanie pod Kraków, później wytędzenie Rosjan. Jak była zniszczona wsie między Warszawą a między Łodzią a Warszawą, jak w ogóle w okolicach Łodzi, gdzie toczyły się ciężkie walki. Chcę powiedzieć, że ta Polska naprawdę była wycieńczona. Była bardzo niewydolna, powiedziałbym, jeżeli chodzi nawet o podstawową aprowizację. Utworzenie w tych warunkach państwa polskiego, w tych warunkach aprowizacyjnych, gospodarczych i wojska też zakrawało na co. I trzecia sprawa, o której już jako prawnik mówię, to było to, że w owym okresie czasu na terenie Polski, tworzącej się Polski, funkcjonowało aż 5 systemów prawnych. To był system pruski, prawny, rosyjski, austro-węgierski, a do tego jeszcze doszły 2 generalgubernatorstwa, czyli było gubernatorstwo austro-węgierskie z siedzibą w Lublinie, z siedzibą w Warszawie i zapomniałem, to w sumie było 6 ustawodawstw, bo jeszcze było ustawodawstwo wojsk Oberostu, które rozciągało się na wschód od w zasadzie granic Królestwa Kongresowego. I jeszcze bym powiedział o tym, że w ślad za tymi różnicami prawnymi były również różnice w stosunkach finansowych. To przecież funkcjonowały praktycznie rzecz biorąc na terenie Polski 4 waluty. 4 waluty i to wszystko trzeba było jakoś scalić. To była olbrzymia praca urzędników. No całe szczęście chcę powiedzieć, że istniały 2 polskie uniwersytety. Uniwersytet we Lwowie i Uniwersytet w Krakowie, które dały naprawdę wyspecjalizowanych kurialistów, tak to się kiedyś mówiło, czyli od urzędników zarządzania, którzy, powiedziałbym, rozjechali się po Polsce i próbowali i tworzyli praktycznie rzecz biorąc to państwo. Wielka zasługa tej autonomii galicyjskiej i tego, że był tam autonomiczny system szkół polskich. Praktycznie rzecz biorąc, znowuż mówię, scalenie tego wszystkiego w obliczu nawałnicy bolszewickiej naprawdę zakrawało na cud i brać się mogło tylko tyle, że niedożywieni, głodni i biedni Polacy rzeczywiście podołali temu doskonałemu obowiązkowi, jakim było odtworzenie państwa polskiego.
Profesor Krzysztof Kowalczyk, panie profesorze, z jednej strony to, o czym mówi pan doktor, o tym zrujnowaniu kraju po wojnie, z drugiej strony różne zabory, różne systemy prawne, również różne systemy gospodarcze, na różnym poziomie ta gospodarka, pomijając oczywiście zniszczenia fabryk i tak dalej, więc była to ogromnie trudna robota i jeszcze zbliżająca się nawała bolszewicka. Bolszewicy planowali atak na Berlin i marsz na Berlin.
Tak, tu oczywiście tych wyzwań jest szereg, bo to przede wszystkim ewakuacja wojsk niemieckich, właśnie stacjonujących wówczas na terenie, na ziemiach polskich. To poza sporem rozbrajanie garnizonów niemieckich. To wreszcie problemy również z brakiem jednolitej administracji, ale też potrzeba tworzenia właśnie jednolitego systemu podatkowego, problemy związane z aprowizacją żywności. Wymieniony tu rząd Paderewskiego sprowadzał dzięki swoim osobistym koneksjom Paderewskiego kontyngenty żywności ze Stanów Zjednoczonych. No i wreszcie potrzeba utworzenia od podstaw armii polskiej, która od razu musiała podjąć walki, bo to nie tylko powstanie wielkopolskie, ale właśnie kwestia całej granicy wschodniej, czyli konflikt z bolszewikami i konflikt z Ukraińcami na południowym wschodzie. Więc jakby tworzenie wszystkiego zupełnie od zera, olbrzymi, ogromny wysiłek, który wówczas trzeba było zrealizować.
Doktor Tomasz Szczepowroński?
Trzeba oczywiście znowu przypomnieć o tym, że myśmy nie przespali pierwszej wojny światowej. Szczególnie od 1916 roku, kiedy pojawiły się możliwości po akcie 5 listopada do tworzenia zębów państwa, te 2 lata zostały świetnie wykorzystane. Ustawodawstwo, które powstawało w ramach właśnie działań podjętych przez Radę Regencyjną czy przez rządy, które ona tworzyła, zostało później uznane przez II Rzeczpospolitą jako ustawodawstwo Polski Niepodległej. Myśmy rok temu świętowali stulecie Sądu Najwyższego, czyli to pokazuje, że myśmy się przygotowywali do niepodległości. I druga rzecz, niebagatelne znaczenie miało to, o czym pan przed chwilą przeczytał, czyli ten entuzjazm. Proszę Państwa, polska administracja, która powstawała, tak jak powiedziałem, gdzieś od roku 16, ale po odzyskaniu niepodległości, po tym formalnym przejęciu władzy przez Piłsudskiego, w ciągu 3 miesięcy przygotowała wybory powszechne, które odbyły się 26 stycznia 1919 roku. W tych wyborach wzięło udział ponad 70% wyborców. To jest coś niesamowitego. Byśmy dzisiaj chcieli mieć takie wyniki właśnie wyborcze, taką frekwencję, a mimo tego, że to była zima, może niezbyt mroźna, ale zima, jednak ci ludzie poszli do punktów wyborczych. Czasami poszli dosłownie na piechotę, szczególnie mówię o mieszkańcach wsi, i zagłosowali, ponieważ wiedzieli, że głosują za swoją ojczyzną, za swoim państwem, za swoimi władzami, za czymś, co tak długo było wyczekiwane.
510 37 36, 510 37 32. Zachęcam słuchaczy do wzięcia udziału w dyskusji i zadawania pytań. Ja teraz chcę przenieść ciężar naszej rozmowy na sprawę aktualną. Otóż rok temu we wrześniu oburzenie wielu Polaków wywołała wystawa, a właściwie element tej wystawy w Europejskim Domu Historii w Brukseli. Mówił o tym minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński. Otóż na tej wystawie w dziale Faszyzm można było zobaczyć Józefa Piłsudskiego jako przykład dyktatora bez żadnego zrozumienia kontekstu historycznego, w jakim funkcjonowała II Rzeczpospolita otoczona przez dwóch totalitarnych wrogów, która powstała po stu kilkudziesięciu latach niewoli, jak mówił wicepremier Gliński. Nie udało nam się ustalić, czy tej ekspozycji z takim właśnie umiejscowieniem marszałka Józefa Piłsudskiego już nie ma. Natomiast no, był to taki chyba dosyć niepokojący dla nas kontekst. Doktor Wojciech Lizak.
Halo?
Panie doktorze, słyszał pan pytanie?
Tak, tak, słyszałem pytanie. Wie pan, dla mnie to jest w sumie nic nowego. Ja zawsze twierdzę, czytając Voltaire'a teksty, że ta sposób opowiadania wśród elit europejskich mniej więcej od końca XVIII wieku, od czasów rozbiorów niewiele się zmienił. Powiedziałbym nawet, że Voltaire był odpowiedzialny za ten niechętny stosunek elit europejskich do Polski. Powiem jeszcze więcej, że on przygotował elitę europejską na rozwój Polski. Polacy w zasadzie tylko dwa razy mieli dobrą prasę, to myślę tutaj o powstaniu listopadowym i później o czasach Solidarności, a tak zawsze na nas elitę europejską patrzyły z przekąsem. Po raz pierwszy Piłsudski jako faszysta pojawił się w książce Nantem, przetłumaczoną na język polski przed wojną takiego włoskiego teoretyka polityki, który właśnie mu tego typu tendencje przywłaszczał, a bierze to się stąd, że elita europejska, często jeżdżąc po aukcjach, spotykając się z elitą niemiecką, oni cały czas zadają mi pytanie, dlaczego wy Polacy na przykład nie przepracowaliście swojej historii i ktoś taki jak Piłsudski jest waszym bohaterem narodowym, człowiek, który odpowiada za faszyzację Polski. Mówią wyraźnie, bierzcie z nas przykład, my Niemcy przepracowaliśmy swoją historię, zmieniliśmy silnik społeczeństwa, jakim jest kultura. Przepracowaliśmy to dokumentnie i pora na was, żebyście wy Polacy rozliczyli się, że tak powiem, ze swoją autorytarną, faszystowską właśnie przeszłością. Uprawia się tą refleksję historyczną zgodnie z nakazami Adorna, który w 1950 roku opublikował taką książkę Osobowość autorytarna. Autorytarną, obwijając przede wszystkim kulturę europejską, dotychczasową kulturę europejską za faszyzm. Nie Niemców, a kulturę europejską za faszyzm i że za ten faszyzm i hitleryzm i ten skręt Europy w prawo w XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku odpowiada nie poszczególne narody, ale że tak powiem ta tendencja prawicowa, która wtedy się objawiła w rozmaitych autorytatyzmach i w faszyzmie włoskim i w nazizmie niemieckim i pora, żeby każdy naród zdał sprawę przed sobą i przed własną historią z tego typu tendencji. No i w tej narracji się mieści Piłsudski. Jest to, powiadam, upokarzające, bo jak ja na przykład próbuję opowiadać, że to jest autorytaryzm, że to nawet było dalekie od faszyzmu włoskiego, że to tak nie do końca, że to bohater narodowy i tak dalej, no to jeszcze oczywiście wyskakuje jak z rękawa Dmowski u bardziej znających historię Polski. No tak, ale jak ja, mój argument taki, że Dmowski to przecież rasowy demokrata. Narodowiec, ale rasowy demokrata. No ale co z tego, jak z jego ruchu i z jego myśli wypączkował ONR i wszystkie inne te faszyzujące ruchy społeczne, dość głośne II Rzeczypospolitej. Myślę, że niewiele się zmieniło od czasów Voltaire'a, że bardzo chętnie po zmianie władzy na zachodzie Europy przyjmuje się właśnie tego typu narracje, a ja osobiście mam żal do tych wszystkich, powiem już trochę może zgryźliwie, niedouczonych panienek, które w tej chwili robią wszystko, żeby ugruntować jednak w europejskiej opinii publicznej i uzasadnić ten pogląd, mówiąc między innymi, że manifestacje z 11 listopada są robione przez faszystów, którzy nie zmierzyli się i którzy funkcjonują dlatego, że Polacy nie zmierzyli się z problemem własnej historii, no, która była, krótko mówiąc, z punktu widzenia oczyszczony z każdej winy Niemców niedobrze.
Profesor Krzysztof Kowalczyk, jak pan profesor widzi tę kwestię?
Po pierwsze, na poziomie takim definicyjnym, no trudno mówić w Polsce o rządach faszystowskich Józefa Piłsudskiego. Ja pamiętam, że taka interpretacja funkcjonowała w historii PRL i to do pewnego momentu zresztą, bo później nawet z tego zrezygnowano. To po pierwsze. Po drugie, no jeśli mówimy już po przewrocie majowym, czyli ten okres rządów Piłsudskiego 26-35 i później już Piłsudczyków, no to jest okres rządów autorytarnych oczywiście. I to też trzeba widzieć w szerszym kontekście europejskim na tle właśnie historii części Europy, że właśnie w szczególności poza Francją czy Wielką Brytanią, gdzie był system demokratyczny, no, które zresztą później na skutek polityki ustępstw wobec Hitlera nie potrafiły zapobiec II wojnie światowej, no to niestety te tendencje autorytarne nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale we Włoszech na przykład, one były bardzo, bardzo mocne i tutaj nieporównywalnym byłby rząd autorytarny Piłsudczyków w Polsce do na przykład rządów totalitarnych Benito Mussoliniego, czy do rządów totalitarnych generała Francesco Franco w Hiszpanii. To są zupełnie jakby różne kategorie. Poziom ideologizacji społeczeństwa, skala represji, poziom uniformizacji życia społecznego był daleko bardziej idący w Hiszpanii frankistowskiej czy we Włoszech Mussoliniego, więc jest to z punktu widzenia historycznego kula w płot, mówienie o rządach faszystowskich Józefa Piłsudskiego. Podobnie też jak określanie wszystkich, którzy brali udział w Marszu Niepodległości w poprzednim roku jako no, faszystów. To jest żenujące i albo świadczy o nierozumieniu przez część elit zachodnioeuropejskiej sytuacji politycznej w Polsce, albo niezadowolenia z faktu, że nie do końca przychylna im opcja polityczna przejęła władzę w naszym kraju.
I doktor Tomasz Szypawroński.
Należy zastanowić się, czego tu jest więcej. Pewnego rodzaju działania wbrew, czy działania przeciwko władzy w Polsce obecnej, czy też ignorancji. Czego tu jest więcej? Ja myślę, że jedno i drugi element występuje, bo ta ignorancja i brak wiedzy o Polsce jest też elementem powszechnym. Oczywiście jest to absurdem, jeżeli w jakiś sposób to, co powiedział pan profesor czy pan doktor, zestawia się władze Piłsudskiego z nazistowskimi Niemcami czy z Włochami, to w ogóle to jest poza dyskusją, znaczy u nas poza dyskusją. Natomiast faktem jest, że my jako Polacy, jako polscy historycy, za mało robimy na świecie, żeby te rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać. Mam nadzieję, że tam znajdą się chętni do słuchania. Natomiast z drugiej strony należy też zwrócić uwagę, że przy takich okazjach, jakie mamy dzisiaj, jakie mamy teraz, czyli przy Wielkich Świętach, my też uprawiamy pewną hagiografię tych naszych bohaterów. My też pokazujemy tylko i wyłącznie Piłsudskiego jako tego wielkiego, prawda, twórcę niepodległej Rzeczpospolitej, zapominając przecież, że zamach majowy to jest ponad 200 ofiar. Mówimy o Dmowskim jako właśnie wybitnym twórcy państwa polskiego. Zapominamy o tym, że z tego kręgu właśnie Dmowskiego wyszedł człowiek, i nie mówię, że to jest inspiracja Dmowskiego, broń Boże, ale z tego właśnie kręgu wyszedł człowiek, który zabił pierwszego polskiego prezydenta. Mówiliśmy wcześniej, że nasze elity... Tak, oczywiście. Mówiliśmy wcześniej, że nasze elity umiały się porozumieć. I to jest prawda, to jest prawda. To jest to pytanie, czy mieliśmy tak mądrych polityków, którzy umieli się porozumieć, czy po prostu my umiemy się porozumieć w biedzie. A kiedy Polska powstawała, kiedy się odradzała, to właśnie była taka bieda, kiedy wrogowie zewnętrzni, chaos wewnątrz, i wtedy tak naprawdę musieliśmy się dogadać, ale kiedy wojna z bolszewikami się skończyła. Rozpoczęła się normalna, przepraszam za wyrażenie, łódzka polityczna. ona jest dużo, wtedy była dużo groźniejsza niż dziś, ale w swoim charakterze jest, wydaje mi się, bardzo podobna.
Panowie, wróćmy do 1918 roku, do tych okoliczności zewnętrznych odrodzenia się państwa polskiego. Jaki był stosunek Wielkiej Brytanii, Francji do właśnie aspiracji wolnościowych Polaków? Wiemy, że w 14-punktowym programie pokojowym prezydenta USA Woodrowa Wilsona był punkt 13, zakładający konieczność przywrócenia Polsce niepodległości. A jak właśnie Wielka Brytania i Francja na to patrzyły, dwa zwycięskie w I wojnie światowej mocarstwa? Profesor Krzysztof Kowalczyk.
Tutaj oczywiście cele polityczne mocarstw występujących w konferencji wersalskiej były odmienne. O ile Wielka Brytania zrealizowała swoje cele polityczne wyrażające się w pewnej równowadze światowej czy równowadze europejskiej i nie chciała dalszego osłabiania Niemiec kosztem Francji i Polski, no to zupełnie inaczej rzecz się miała w przypadku Francji, która uważała, że silna, stabilna Polska może być przeciwwagą dla pokonanych wówczas Niemiec, ale stanowiłaby przeciwwagę na wypadek odradzającego się ducha pruskiego. Są też bardzo, no i tu dodajmy, że powiedzmy kwestie, że jeśli idzie o Włochy, Japonię, Stany Zjednoczone, one w niewielkim zakresie jakby wchodziły w meritum spraw europejskich, no poza oczywiście tym kluczowym, że prezydent Woodrow Wilson był zwolennikiem istnienia niepodległej Polski z dostępem do morza, ale koncentrował się głównie na powstaniu organizacji Ligi Narodów, która by broniła światowego pokoju. To tutaj mogliśmy liczyć przede wszystkim, co wyraziło się zwłaszcza w tym konflikcie dotyczącym plebiscytów na Górnym Śląsku, powstań śląskich, na przychylność Francji, nie zaś Wielkiej Brytanii. I tutaj delegacja polska musiała, zarówno Dmowski, jak i Paderewski, musieli właśnie toczyć boje polityczne z delegacją brytyjską, z premierem Lloydem George'em, który no, nie chciał dużych koncesji terytorialnych na rzecz państwa polskiego, a czasami też nie rozumiał historycznej przeszłości ziem należących niegdyś do Polski. Nie potrafi ich nawet umiejscowić na mapie. I właśnie ta rywalizacja francusko-brytyjska, ona zaciążyła na kwestii granicy północnej, granicy zachodniej. Myślę tu o powstaniu Wolnego Miasta Gdańska, co nie było korzystne dla Polski. Myślę tu o trudnym dla Polski przegranym plebiscycie na Warmii i Mazurach i to, że w wyniku powstań po przegranym plebiscycie Polsce przypadła część Śląska Górnego, ale to była zaledwie część, no i wreszcie kwestia sporu o Śląsk Cieszyński z Czechosłowacją.
Czy panowie doktorzy Ślepowroński i dr Wojciech Lizak chcą uzupełnić wypowiedź pana profesora? Panie doktorze, chce pan w uzupełnieniu jeszcze dopowiedzieć coś?
Ja myślę, że tak, że te różnice w stosunku do Polski w polityce Francji i Wielkiej Brytanii były bardzo widoczne. Niechęć wśród Francuzów do idei, powiedziałbym, niepodległej Polski i pogodzenie się z nią nastąpiło szybciej aniżeli w elitach brytyjskich. Ja powiem tylko tyle, że Brytyjczycy od zawsze widzieli Polskę w granicach z 1815 roku. Myślę tutaj o Królestwie Kongresowym uchwalonym na Kongresie Wiedeńskim i całkowicie nie przypadkiem. Linia Kersona powstaje w tym samym czasie i co paradoksalne, nawet wtedy, jak już wiadomo, że bolszewicy zwyciężą w Rosji, to oni widzieli tą Polskę cofniętą daleko na zachód, w zasadzie z wyłączeniem Przemyśla i Białegostoku, bo to im się kojarzyło z jedno z miastem ukraińskim, a drugie z tą gubernią, która była na tak zwanych ziemiach zabronnych i nie wchodziła w skład Królestwa Kongresowego. Dla Brytyjczyków pójście Piłsudskiego tak daleko na wschód było też sporym szokiem, bo oni naprawdę tej granicy, jak się czyta czasami pamiętniki polityków i nie tylko, tej opinii publicznej oświeconej brytyjskiej, to oni tak jakoś z dużą niechęcią przyjęli tą wschodnią granicę Polski. To też warto zwrócić tutaj uwagę na to, że Polacy nie dość, że musieli walczyć z bolszewikami, to nie dość, że musieli organizować plebiscyty, to musieli przełamywać bardzo niechętne stanowisko brytyjskie, w ogóle elit brytyjskich.
I jeszcze króciutko na ten temat doktor Tomasz Ślubowroński.
Dodajmy do tego to, co pan wspominał o tym 13 punkcie Woodrowa Wilsona. Ameryka po wojnie, po pierwszej wojnie światowej odcina się od problemów europejskich. Kongres amerykański nie ratyfikuje traktatu wersalskiego. Zajmuje się, tam ci politycy głoszą hasła izolacjonistyczne i Ameryka nie ma wpływu na to, co dzieje się na terenie Europy, a tym bardziej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Dodajmy do tego jeszcze jeden element. Dramat związany z tym, że praktycznie nie mamy bliskich sobie sąsiadów. Dwie granice, wąskie, krótkie, z którymi mamy przyjazne stosunki, to jest Łotwa i na południu Rumunia. Czechosłowacja, Litwa, Związek Radziecki wiadomo, Niemcy wiadomo, to są państwa, które są nam wrogie. W takiej sytuacji praktycznie nie mamy sojusznika, który byłby na sojusz, mógł nas wesprzeć. Zawieramy co prawda traktat sojuszniczy z Francją, ale ten traktat w miarę kolejnych lat II Rzeczypospolitej staje się coraz słabszy i coraz mniej nam gwarantuje bezpieczeństwo.
Ja jeszcze wrócę na chwilę do spraw ekonomii, gospodarki, tego co zastali rządzący Polską Józef Piłsudski i wszyscy ci, którym zależało na powodzeniu tego projektu nowego, można powiedzieć, Polska, że potem powoli ta gospodarka się podnosiła. Dzięki zamówieniom wojennym od końca 1919 roku rozwijał się przemysł zbrojeniowy, włókienniczy, rzemiosło. Przyłączenie właśnie Górnego Śląska znacznie poprawiło sytuację gospodarczą kraju. Była też strategiczna decyzja o podjęciu, decyzja o budowie portu w Gdyni. W kolejnych latach otworzono nowoczesny port, połączono go koleją z Katowicami, zaczęto tworzyć polską flotę handlową i wojenną i właściwie tak do 1929 roku, do tego kryzysu światowego była dobra koniunktura. Ale panowie, nasza dyskusja dobiega końca i warto zapytać o to, o czym powinniśmy pamiętać, właśnie myśląc o 11 listopada 1918 roku i w ogóle o tym listopadzie, październiku 1918 roku. Po minucie dla każdego z panów, zacznijmy od doktora Wojciecha Lizaka.
Wie tam co, ja jeszcze bym chciał, może uciekając nieco na bok, wie tam co, te skutki pierwszej wojny światowej były bardzo długie, bo ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że w niemieckiej opinii publicznej ukruntowały bardzo negatywny obraz Oslo i te. Jak ja na przykład posiadałem duży zbiór grafików niemieckich, którzy szli w mundurach oficerów po to właśnie, żeby dokumentować tą wojnę, to muszę panu powiedzieć, że ludzie wschodu, również Żydzi, byli tymi, którzy dali później podstawę do przyjęcia bez bólu przez niemiecką opinię publiczną tej tezy o Untermenschach, o ludziach wschodu, o tym, że Ostjude to robactwo. Dla mnie przerażającym są na przykład grafiki Schneidera, przyjaciela Wilhelma II, wybitnego grafika niemieckiego, który przyjechał do Warszawy w 1915 roku. I myślę, że żaden propagandista niemiecki nie postydziłby się tego,
panie
co
profesorze,
on
dobrze, dla że pan o tym powiedział. A teraz jedno zdanie dotyczące tego, o czym i co powinniśmy zapamiętać z tego 11 listopada 1918 roku. Króciutko już, bo mamy bardzo mało czasu.
Ja myślę, że wszystko powinniśmy zapamiętać. Ja sobie osobiście cenię to, że moi dziadkowie już nie musieli służyć armii pruskiej. Nie chciałbym, żeby moi zstępni to robili. Dwa, że podatki, które płacimy, idą na potrzeby Polski i Polaków, a nie spłyną do finansów państw zaborczych, do Berlina, Petersburga czy Wiednia.
Czas się kurczy. Profesor Krzysztof Kowalczyk, proszę o 30 sekund.
Po pierwsze, że jest to przełomowa data, że po 123 latach zaborów odzyskujemy niepodległość. Po drugie, że niepodległość to jest pewien proces i dzisiaj ten egzamin z naszej wolności jest cały czas przed nami.
I na zakończenie dr Tomasz Ślubowroński.
To, co przewijało się przez naszą dyskusję, potrzeba jedności, potrzeba dogadania się, potrzeba porozumienia jest czymś fenomenalnym. Wtedy się udało, powinno się udawać teraz jeszcze raz. I jedna rzecz jeszcze, mamy niezwykłe szczęście, mamy łaskę późnego urodzenia. Te wybory, które dokonywali, których byli zmuszeni nasi antenaci, nam nie są dane i mamy naprawdę wielkie, wielkie szczęście. Szanujmy to.
A ja na zakończenie chcę Państwu powiedzieć, że będzie miało 12 listopada. Oczywiście 11 listopada będzie bardzo dużo ważnych wydarzeń, ale 12 listopada niezwykłe wydarzenie. Będzie premiera filmu Niepodległość. Ta premiera będzie miała miejsce w Teatrze Wielkim z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, ale ten film będzie w poniedziałek również do obejrzenia o 20:30 na antenie Polsatu. Przy produkcji tego filmu wykorzystano archiwalia francuskie, niemieckie, rosyjskie, amerykańskie, ukraińskie z lat 1914-1923. Całość materiałów została zrekonstruowana cyfrowo i pokolorowana. 80% to materiały dotąd nieznane. Zapowiada się bardzo ciekawy film. Dziękuję panom bardzo, profesor Krzysztof Kowalczyk, dr Tomasz Szlepewroński i dr Wojciech Lizak, a my po 21:00 zmienimy temat.